Rozpoczynamy Unię bez tajemnic. Jak zwykle we wtorek po godzinie 14 przenosimy się do studia radiowego Parlamentu Europejskiego, gdzie jest już europoseł Danuta Jazłowiecka, reprezentantka województwa opolskiego i dolnośląskiego i również Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Witam serdecznie, pani poseł.
Dzień dobry, witam państwa również bardzo serdecznie.
Pani poseł, będziemy sumować dziś sesję październikową Parlamentu Europejskiego, która, można powiedzieć, była o wiele spokojniejsza niż ta poprzednia, gdzie tematów było naprawdę bez liku.
Tak, i można też dodać, że była bardzo techniczna, jeżeli chodzi o tematykę, jaką się zajmowaliśmy, ale było też kilka takich tematów, których podejrzewam Polacy będą zainteresowani. Między innymi w związku z tym, że wygasają dwa artykuły w grudniu tego roku, wygasają dwa artykuły dyrektywy Rady z 2006 roku dotyczącej podatku VAT. Dyskutowaliśmy też nad zmianami, nad propozycjami, które miałyby przynieść w niedalekiej przyszłości, dokładnie w czerwcu 2022 roku, przynieść docelowy system VAT w zakresie opodatkowania handlu między państwami członkowskimi. Muszę państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o straty, jakie wynikają właśnie z niepłatności VAT-ów i transgranicznych oszustw, wynoszą 41 miliardów euro rocznie. To są nieprawdopodobnie, są one duże. I oczywiście musimy szukać rozwiązań, które będą mogły sprzyjać temu, by rzeczywiście wszyscy podatnicy ten VAT odprowadzali, a jednocześnie jest taka propozycja, by w ramach ustanowienia docelowego systemu VAT w handlu transgranicznym podjąć bardzo poważnie walkę z oszustwami w zakresie VAT. Mówię na bardzo poważnie, dlatego że tu musi być bardzo duża współpraca pomiędzy państwami członkowskimi. Dyskusja też dotyczyła aktualizacji ram stawek VAT. Podkreślam, ram stawek VAT, to znaczy Unia Europejska nie chce wyznaczyć jakiejś konkretnej cyfry, jeżeli chodzi o procent VAT-u, a chce zaproponować pewne rozwiązania, w ramach których państwa członkowskie będą mogły podejmować swoje decyzje. Dyskutowaliśmy też o uproszczeniu, modernizacji przepisów w zakresie podatku w handlu elektronicznym. Musimy się liczyć z tym, że ta cyfryzacja coraz szerzej roztacza swoje kręgi. I również dyskutowaliśmy nad aktualizacją przepisów dotyczących podatku VAT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tak jak powiedziałam, najprawdopodobniej te docelowe rozwiązania dotyczące podatku VAT wejdą w roku 2020, w połowie roku 2020. To, o czym dyskutowaliśmy, to jeżeli chodzi o stawki, to propozycja, by stawka podstawowa nie była niższa niż 15%, ale również nie mogła być wyższa niż 25%. Bardzo tutaj mocno naciskali niektórzy posłowie, którzy byli oburzeni sytuacją, jaka miała miejsce na Węgrzech, gdzie rząd wprowadził stawkę VAT w wysokości 27%, najwyższą spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Dyskutowano również o dodatkowych rozwiązaniach związanych z obniżeniem dwóch stawek do 5%, ale dyskutowano to raczej w tym kontekście dla których kategorii towarów i usług ten podatek nie może być obniżony. Tu między innymi wskazywano 16 kategorii, a wśród nich alkohol, tytoń czy energię. I dyskutowaliśmy również nad specjalną ulgą dla Madery i Azorów. Te dwa regiony mogą sobie obniżyć stawki VAT z uwagi na bardzo trudną sytuację, w jakiej się znajdują. Dyskutowaliśmy także o tym, by wprowadzić elementy motywujące przedsiębiorców do tego, by systematycznie odprowadzali podatek VAT, i dyskutowaliśmy nad koncepcją wprowadzenia certyfikowanego podatnika, czyli przedsiębiorcy, który jest wiarygodny z uwagi na to, że regularnie płaci podatki, nie ma żadnych problemów podczas kontroli wewnętrznej i potwierdzona jest wypłacalność. Taki certyfikowany podatnik będzie miał dostęp do uproszczonych procedur składania deklaracji i dokonywania płatności VAT. Wydaje nam się, że może bardziej kolegom wydaje się, że jest to taki element, który rzeczywiście będzie motywował przedsiębiorców do solidnego płacenia podatku VAT. I oczywiście też dyskutowaliśmy na temat, w jaki sposób wprowadzić mechanizm rozstrzygania sporów dotyczących VAT pomiędzy państwami członkowskimi. To jest szalenie istotne właśnie z tego punktu widzenia, żeby ograniczyć oszustwa podatkowe na terenie Unii Europejskiej.
Pani poseł, kolejny temat, który też jest dosyć ciekawy i też tyczy się naszego kraju. Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych. Jak wiemy, z tymi zamówieniami publicznymi, szczególnie w naszym kraju, naprawdę bywa różnie. Ostatnio słyszeliśmy o przypadku zejścia włoskiej firmy, która remontuje trasy kolejowe w naszym kraju. No i to też było bardzo duże zamówienie publiczne, przetargi. W związku z czym, czy Parlament Europejski chce ujednolicić w jakiś sposób właśnie tą strategię w przypadku zamówień publicznych?
Znaczy, będziemy szukać rozwiązań takich, które pomogą w ujednolicaniu, bo okazuje się, że z raportów, które zostały przygotowane przez Komisję Europejską, że dyrektywa z 2014 roku ma bardzo zróżnicowany stopień wdrażania. W wielu krajach w ogóle nie uwzględnia się, czy w niewielkim stopniu uwzględnia się fakt cyfryzacji. I w związku z tym musimy szukać jak najlepszych rozwiązań. Zastanawialiśmy się nad tym, by, jeżeli to jest możliwe, by przechodziły one od kryteriów najniższej oceny do najkorzystniejszych ekonomicznie i do oceny rachunków kosztów cyklu życia i zachęcały do racjonalnej oceny składanych ofert. Wspierały udział małych i średnich przedsiębiorstw w przetargach. Na przykład jest taka propozycja, by obowiązywał podział na części, które będą adresowane specjalnie do małych i średnich przedsiębiorstw, by znaleźć rozwiązania, które będą pracowały nad przyspieszeniem cyfryzacji wszystkich etapów procesów zamówień. Tak jak powiedziałam, w różnych krajach to jest na bardzo różnym poziomie wprowadzone, a jednak to też upraszcza z jednej strony, a z drugiej strony też zabezpiecza przed ewentualnymi błędami. I jeżeli chodzi o to finansowanie publiczne, przede wszystkim korzystanie z finansów publicznych, żeby jednak lepiej były wykorzystane zakupy centralne i centralne jednostki zakupujące tworzone. Oczywiście też rozmawialiśmy o tym, by odnośnie fazy wstępnej zamówień, nowej procedury, by korzystano z tak zwanego partnerstwa innowacyjnego w celu zakupu innowacyjnych produktów oraz by podjęto środki dla zwiększenia transgranicznych zamówień publicznych i zamówień skoordynowanych. To są takie elementy podstawowe, które dyskutowaliśmy i które mają służyć też ujednolicaniu. Bardzo często jest tak, że obywatelom, społeczeństwu europejskiemu wydaje się, że mieszkając w jednym kraju i jednocześnie będąc członkiem Unii Europejskiej, spotkamy się z dokładnie takimi samymi przepisami w innym kraju. Okazuje się, że nie, że jednak ta dowolność, szczególnie w przypadku, kiedy prawo unijne jest adresowane w formie dyrektywy, ta dowolność państw członkowskich wdrażania tego prawa jest jeszcze dosyć duża i to powoduje całe mnóstwo nieporozumień, a także osłabia tak naprawdę całą Unię Europejską. Stąd szukamy różnych rozwiązań, które ułatwią, które wprowadzą standardy europejskie.